Ja i szczęść Boże kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, kilka dni temu, nie pomnę ile, ale kilka dni temu prezentowałem Państwu z oburzeniem zresztą wspomnienia jakiejś niedoszłej nauczycielki chyba z problemami dużymi, z własnymi, z pobytu w Chinach, z kilkumiesięcznego, trzymiesięcznego chyba nauczenia, bo uciekła stamtąd szybko, języka angielskiego w Xinjiangu. No więc, jak powiedziałem, przeczytałem to z oburzeniem, nie wiem, czy Państwu to zreferowałem, czy czytałem, nie mam pojęcia, zaproponowałem to, ten materiał. W każdym razie te wspomnienia stamtąd tej kobiety były oburzające. Oburzające dlaczego? Dlatego, że ja, a nie dlatego, że jestem Chińczykiem i nie lubię, kiedy Chińczykom się chodzi po paluchach, bo oni sobie sami czasami wystarczająco chodzą po paluchach, więc nie trzeba specjalnie im chodzić. Nie dlatego, dlatego mianowicie, że ja mam znajomego, który od 8 rok, czy 9 już rok, pracuje w Chinach, jest nauczycielem w szkole międzynarodowej, to prawda, w dużym mieście, mam kontakt z nim od początku, od chwili, kiedy tam pojechał, jeszcze nawet nie pojechał do China, ja z nim miałem kontakt, aż do dzisiaj, do dzisiejszego dnia i wiem, jak sytuacja wygląda. Oczywiście można powiedzieć tak. I to jest, to co powiem w tej chwili jest bardzo, żeby było jasne. To myślę, że to dotyczy wszystkich szkół, nie tylko w Chinach. Doskonale Państwo wiecie, że tak powinno być na świecie i tak jest z reguły na świecie. W Polsce może jest inaczej. W Polsce jest inaczej, ale tak jest na świecie, że w zależności od kosztów, jakie ponoszą rodzice, oczywiście, kosztów, jakie ponoszą rodzice, szkoła jest bardzo dobra, średnia, gorsza albo tragiczna. I to bardzo różnie, to niekoniecznie szkoły, które są płatne, prywatne, są bardzo dobre. Ja coś na ten temat wiem, ponieważ moja pierwsza małżonka przez bardzo długi okres czasu, od momentu, kiedy można było zakładać szkołę prywatną, właśnie pracowała w szkole prywatnej jako nauczycielka angielskiego, więc nikt mi nie powie, jak to w warszawskiej szkole prywatnej wygląda. Więc tutaj, ale to Polska, dajmy spokój Polsce. Tam wygląda to w ten sposób, że w zależności od jakości szkoły, no, za jakością szkoły, a więc za czesnymi wysokimi lub mniej wysokimi, stoi jakość nauczycieli. Ta kobieta, która tam napisała ten tragiczny list z Xinjiangu, która pracowała w Xinjiangu, no widocznie wybrała sobie taką, a nie inną szkołę. Natomiast dzisiaj, przed chwilą, przeczytałem sobie z satysfakcją w tymże samym żydowsko-niemieckim Der Onet artykuł, właściwie list pani, zatytułowany przez redakcję Polka, która uczyła angielskiego w Chinach podczas pandemii, o swoich wrażeniach. No i tylko przeczytam lead tego artykułu. W odpowiedzi na relację zamieszczoną w artykule wyjechała do Chin, by uczyć dzieci angielskiego. Poprzedni nauczyciel spakował się i szybko uciekł. Nasza czytelniczka postanowiła podzielić się swoją historią. Ta pani Barbara również pracowała w Chinach jako nauczycielka, ma jednak zupełnie inne doświadczenia od tych przedstawionych przez swoją imieniczkę. I tutaj ta pani, przedstawiają list, całą treść listu do redakcji. Ta pani pracowała w Qingdao, w mieście Qingdao, no więc na wschodzie. W Qingdao to jest prowincja Shandong. I no opowiada czy opowiada, opisuje, jak naprawdę wspaniale się tam pracowało, jakie wspaniałe refleksje ma po tym pobycie w Chinach, właśnie w tymże Qingdao, jak wygląda, jak wyglądało jej życie w Qingdao, jak wyglądała jej praca w Qingdao. No po prostu coś tak absolutnie odmiennego od tego, co opisała tamta kobieta, że można by powiedzieć, że to inny kraj. Nie, nie proszę. I tak, żeby nie było cienia wątpliwości. Ja sobie przypominam trochę tamten materiał i przypomnę Państwu, iż ta kobieta zupełnie, kompletnie, tamta poprzednia, która tak opluła te Chiny widziane przez nią, kompletnie nie była przygotowana na ten szok kulturowy, z którym miała do czynienia. Tamten szok kulturowy na pewno był znacznie większy, ponieważ no, Xinjiang to jednak jest trochę, nawet dla samych Chińczyków, Xinjiang to jest takie miejsce, gdzie wrony zawracają, jak to my to nazywamy czasami. A dla samych Chińczyków, a dla nas to jest w ogóle. Dla Europejczyków, dla nas, dla Europejczyków, dla białych. Więc to nie jest tak, że nie mogło się tak zdarzyć tej pierwszej nauczycielce, że te wszystkie negatywne rzeczy nie miały miejsca, że ona to wymyśliła. Nie, to nie było tak. Tylko, że proszę zwrócić uwagę na to, że ta pani, ta druga pani, która tutaj pozytywnie opisuje to wszystko, przedstawia siebie jako osobę, która no przede wszystkim miała wszystkie wymagane certyfikaty, no po prostu wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, kilkuletnie doświadczenie translatorskie. Także a dodatkowe obowiązkowy egzamin z TESOL-u, szereg innych dokumentów potwierdzonych konsularnie. Ta pani, ta druga, która teraz pozytywnie pisze o tym. Tamta, jak sama powiedziała, po studiach, świeżo po studiach, nawet nie za bardzo znając angielskiego, pojechała tam. No więc kolosalna różnica, gigantyczna różnica. Poza tym ta pani, myślę, że jeśli miała wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, to myślę, że kilkunastoletnie, przynajmniej to oznacza tylko tyle, że to jest osoba już dojrzała, a nie smarkula, jak ta pierwsza. Ale to znaczy jest ważne, bardzo ważne jest to, kto wyjeżdża, kto jest tym nauczycielem i gdzie wyjeżdża, na jakich warunkach wyjeżdża. Więc przede wszystkim kto? No właśnie, jeśli to wyjeżdża jakiś smarkacz, smarkula, niedoważony człowiek, gówniarz, który być może trochę po Europie popodróżował, to wszystko, no to jedzie do w centrum Azji, bo ona pojechała do centralnej Azji, Xinjiang to centralna Azja, no to jakby zderzenie, to tak jakby rowerem wjechać w mur. A więc to przede wszystkim kto? Ta natomiast pani, ta już no, w średnim wieku myślę, ta pani, po pierwsze osoba zrównoważona, po drugie wiedziała co robi, po trzecie z doświadczeniem, a po czwarte no po prostu osoba kompetentna. Kompetentna społecznie i zawodowo, tak mi to mówią. I zupełnie inna bajka i w zupełnie inne warunki weszła. Czyli na wschodzie kraju. A to się musiało źle skończyć dla tej pierwszej. Znaczy nie było innego wyjścia. To, ja przestrzegam wszystkich młodych ludzi, ale nie tylko młodych wiekiem, ale również niedouczonych, niedoważonych, starszych ludzi, którym się wydaje, że ja to wszędzie sobie dam radę. No, może tak, a nie, ale niekoniecznie. Pamiętacie Państwo, że szczególnie jak się jedzie gdzieś za granicę, to jeśli podpisuje się kontrakt, umowę o pracę, no to wszystko musi być absolutnie od początku do końca jasne i dogadane. Bo jak się jedzie 10 tysięcy kilometrów od domu, to później ewentualnie można tylko tak zwiać, jak ta pierwsza baba, a nie kobieta. Niedoważony gówniarz, który nawet nie potrafił przeczytać dokładnie. Znaczy, nie tylko przeczytać, wynegocjować jakiegoś normalnego kontraktu. Tym bardziej, że ona tam zarabia 3000, jak przypominam sobie tam w Xinjiangu, 3000 zł miesięcznie. To przecież to jest nic. 5000, około 5000 tych juanów. Znaczy nic. To jest stosunkowo niewiele. Nie nic. To nie można powiedzieć nic, ale stosunkowo niewiele. A więc ja nie będę czytał Państwu tego, proponował Państwu tego artykułu, bo to jest, bo tutaj można by mi zarzucić, a lukrem opływa, to dlatego Pilch to proponuje. Nie. Nie. To nie lukrem opływa, ale w każdym razie jest naprawdę napisane to tak, jakbym chciał to czytać od każdej osoby, która była w Chinach. To aż jest naprawdę naprawdę super hiper. No, wrażenia są na szóstkę, nie na piątkę, na szóstkę. Czy tak jest wszędzie? Nie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ja powtarzam jeszcze raz. Ta pierwsza kobieta, ta niedoważona, która się wybrała na drugi koniec świata, zupełnie nie wiedząc, co robi, też być może miała rację. Znaczy, część racji przynajmniej. Część problemów była w niej samej, a ona sobie po prostu nie dawała rady z Azją Centralną. A część problemów była faktyczna, zewnętrzna, niezależna od niej. Czy niezależna, nie wiem, czy niezależna, ale w każdym razie ona nie potrafiła się postawić w Azji. Im człowiek jest twardszy, tym lepiej. Znaczy po prostu, jak się negocjuje, to się wynegocjuje. Jak się nie negocjuje, to do widzenia. To ktoś taki jest po prostu lekceważony. A więc można powiedzieć, że jedna była w Chinach i druga była w Chinach. No niekoniecznie. Jedna była w jednych Chinach, a druga była w innych Chinach. Ta druga, ta pani, która tak przyjemnie opisuje swoje wrażenia, no była jednak w innych Chinach. To są Chiny wschodnie, to są miejsca, gdzie poziom życia jest nieporównywalnie wyższy niż w Xinjiangu. Nieporównywalnie. Tam w Shandongu mieszkają Chińczycy, Hanowie, głównie. A w Xinjiangu, a to już zależy od miejsca, mogą być Hanowie, ale na pewno nie wszyscy, ale może być tak, że większość będzie muzułmanów. I wtedy to jest zupełnie inna bajka. Więc ja przez te 9 lat, generalizując pewne rzeczy, ja przez te 9 lat Państwa próbuję uczulić na odbieranie Chin w pełnej ich gamie kolorystycznej. Od bieli, od absolutnej bieli do absolutnej czerni. Tam zobaczy się, można zobaczyć wszystko i nie trzeba się specjalnie trudzić, aby zobaczyć to wszystko. No i pytanie teraz tylko, co człowiek chce oglądać, jak człowiek do tego jest przygotowany, czy w ogóle się jest przygotowanym do odbioru takich niezwykłości dla nas? No bo jeśli nie, to wiecie Państwo, to można zrobić tak jak jedna z moich znajomych, która pojechała do męża, który tam był też nauczycielem akurat muzyki, do Szanghaju, i ona pojechała do niego na miesiąc i mieszkali w strefie dla białych. w domu dla białych. Kontaktowali się tylko z białymi, pojechali na wycieczkę tylko z białymi, innymi nauczycielami z tej szkoły. No można i tak, tylko po co jechać do Chin w takim celu? Nie lepiej pojechać do Pragi czeskiej? Bo to też wiecie, czy mieli Państwo to są. Tak, no więc tak, Polak w Chinach, Polak Polakowi nierówny. Chiny Chinom nierówne. Shandong to nie Xinjiang i jeszcze przez bardzo długi czas nie będzie to samo. Jeśli w ogóle kiedykolwiek będzie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.